Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak wspomniał ksiądz kustosz, temat rekolekcji brzmi Wojna o duszę świata. Jest on zaczerpnięty z książki Jana Pawła II, Przekroczyć próg nadziei. I myślę, że nic tak dobrze nie oddaje charakteru tej wojny o duszę świata, jak objawienia fatimskie, których setną rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku. I my często mamy taki dosyć cukierkowy, wysłodzony obraz tych objawień fatimskich, bo przed oczami są dzieci, beztroskie dzieci, pasą owce na łące. A tymczasem, nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, jak spoglądaliście na twarze dzieci z Fatimy na zdjęciach, nie ma ani jednej fotografii, na której one by były radosne, uśmiechnięte, zadowolone. Na wszystkich fotografiach są bardzo poważne, bardzo skupione, a jak się spojrzy na fotografię z 13 lipca 1917 roku, to widać na ich twarzach strach. I to jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę te trzy tajemnice, te trzy wizje, które one zobaczyły tamtego dnia. Pierwsza tajemnica, pierwsza wizja, wizja piekła. Łucja wspominała, że gdyby wcześniej Matka Boża ich nie zapewniła, że weźmie je do nieba, to umarłaby ze strachu, widząc męki piekielne i rzesze, tłumy, wielkie masy ludzi idących na wieczne zatracenie. Druga wizja, przerażająca, największa wojna w dziejach świata, druga wojna światowa, gdzie całe narody były wyniszczane. I w końcu trzecia wizja, wizja apokaliptyczna, wielkiego prześladowania chrześcijan, kościoła, zniszczonego miasta i papieża padającego pod gradem strzał z łuku i z broni palnej. I dzieci miały naprawdę prawo być przerażone. I zauważmy, że te wizje idą wbrew współczesnej mentalności, bo dzisiaj raczej o piekle się nie mówi. Dzisiaj pewnie odebrano by Matce Bożej prawa rodzicielskie za to, że narażała dzieci na tak traumatyczne przeżycie jak wizja piekła. Zresztą na Zachodzie zwalnia się z pracy katechetów, którzy podczas katechezy, lekcji, ośmielają się dzieciom mówić o piekle, dlatego że jest to niepedagogiczne, traumatyzuje te dzieci. I zauważmy, że Matka Boża, która jest uważana przez nas za wzór macierzyństwa, za doskonałą matkę, jednak nie oszczędziła tak małym dzieciom, 6, 8, 11-letnim, tak straszliwych wizji. Dlaczego? Bo też stawka jest bardzo wielka. Tutaj chodzi o życie wieczne lub wieczne potępienie dla milionów ludzi. I my czasami rzeczywiście mamy ten obraz tajemnicy fatimskiej, tych objawień, taki dosyć zafałszowany. I często myślimy, że te tajemnice właściwie już się wypełniły, że to proroctwo ustało. Ale Benedykt XVI, kiedy w 2010 roku zjawił się w Fatimie, powiedział zastanawiające słowa. Mianowicie powiedział, że łudziłby się ten, kto by myślał, że prorocza misja Fatimy już ustała, że te proroctwa utraciły swój profetyczny potencjał. I Benedykt XVI powiedział tam wyraźnie, że Fatima jest nadal aktualna. No i możemy się zdziwić, jak to? Przecież komunizm upadł, trzecia tajemnica fatimska została objawiona, a Benedykt XVI mówi, że Fatima jest nadal aktualna. Ja zastanawiając się nad tym, co mówił Benedykt XVI i pisząc swoją książkę o Fatimie, odwołałem się do takiego bardzo ciekawego stwierdzenia Piusa XII, który w liście do świętej Łucji, przepraszam, jeszcze nie świętej, do służebnicy Bożej Łucji z Fatimy, napisał, że komunizm jest największą herezją wszystkich czasów. I to jest stwierdzenie dosyć zastanawiające, bo zazwyczaj komunizm kojarzymy albo z ustrojem politycznym, albo z ideologią materialistyczną, a Pius XII pisze, że to herezja, a więc zjawisko duchowe. Mało tego, największa herezja wszystkich czasów. Jak to rozumieć? Ja postanowiłem zestawić 10 przykazań Bożych z ideologią i praktyką komunizmu. I się okazuje, że mamy do czynienia z doskonałym antydekalogiem, z absolutnym zaprzeczeniem wszystkim 10 przykazaniom Bożym, w każdym punkcie. Ale chciałbym uwagę Państwa zwrócić szczególnie na 2 z tych przykazań. Mianowicie 5 i 6. Piąte przykazanie, nie zabijaj. Zazwyczaj komunizm kojarzymy z dziesiątkami milionów ofiar śmiertelnych. Mówi się o ponad 100 milionach ofiar. Ale rzadziej się mówi o tym, że Związek Sowiecki był pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował aborcję. W 1920 roku dekret Lenina zalegalizował aborcję. I zobaczmy, komunizm upadł, ale ten błąd Rosji przetrwał upadek komunizmu. W Fatimie Matka Boża ostrzegała, że błędy Rosji rozprzestrzenią się na cały świat. Komunizm upadł, ale widzimy, że ten błąd Rosji przetrwał upadek komunizmu i dalej się rozprzestrzenia. I drugie przykazanie, o którym chciałbym powiedzieć, 6, nie cudzołóż. O tym bardzo mało ludzi wie, mało osób sobie zdaje sprawę, że rewolucja seksualna nie zaczęła się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych od pokolenia hippisów, dzieci kwiatów, Woodstock, ale na początku rewolucji bolszewickiej i przez 9 lat istnienia Związku Sowieckiego była częścią oficjalnej polityki społecznej tego państwa. Wynikało to z założeń komunizmu, które zawarł już Engels w połowie XIX wieku, gdzie pisał, że trzeba zniszczyć wszystkie filary starego porządku. Między innymi religię, własność prywatną, ale także rodzinę. Ponieważ rodzina była podporą starego porządku, którą należało zniszczyć. Później, jak się poczyta listy Trockiego czy Lenina, ten sam motyw się cały czas powtarza. I co robią bolszewicy, kiedy obejmują władzę? Jeden z pierwszych dekretów o rozwodach. Można uzyskać rozwód ekspresowo w ciągu tygodnia, płacąc 3 ruble, korespondencyjnie wysyłając list bez konieczności powiadomienia współmałżonka. W pierwszą rocznicę wprowadzenia dekretu o rozwodach ma miejsce w Petersburgu pierwsza na świecie parada gejowska. Grudzień 1918 rok. Świętują dekret o rozwodach, destrukcję małżeństwa. Pierwsza na świecie parada nudystów też ma miejsce w Petersburgu w 1918 roku w lipcu. 300 nagich mężczyzn i kobiet maszeruje ulicami Petersburga, wznosząc hasła precz ze wstydem. Za rewolucję seksualną odpowiada w rządzie komunistycznym Aleksandra Kołłątaj, komisarz ludowy do spraw społecznych, która rzuca hasło seks jak szklanka wody. Czyli relacje płciowe są tak normalne, tak obojętne jak uzupełnianie płynów w organizmie. Samo stwierdzenie rewolucja seksualna zostaje właśnie stworzone wtedy. Jego autorem jest Georgi Batkins, dyrektor Instytutu Higieny Społecznej w Moskwie, który pisze broszurę Rewolucja seksualna w Związku Sowieckim. I on dowodzi, że tak jak była pierwsza fala, to była rewolucja, która przyniosła wyzwolenie polityczne. To była rewolucja francuska, potem rewolucja bolszewicka, wyzwolenie społeczne. Trzecia fala, która przyniesie absolutne wyzwolenie egzystencjalne, ma być rewolucja seksualna. Wprowadzono wiele nowych praw, które sprawiały, że rodzina podlegała destrukcji. Łącznie z tym, że dla sierot, a wtedy było bardzo dużo po wojnie domowej, rewolucji sierot, tworzono specjalne komuny pod patronatem Feliksa Dzierżyńskiego. Była taka największa komuna w mieście Bolszewo pod Moskwą, gdzie zgromadzono 1000 dzieci w wieku 12-18 lat i zmuszano je co noc do współżycia, zmieniając partnerów. I koszta tej rewolucji okazały się ogromne. Kryzys demograficzny, zerwanie więzi społecznych, masowe sieroctwo. I Stalin w 26 roku stwierdził, że ten eksperyment zniszczy społeczeństwo. Dlatego w 26 roku zarządził odwrót od polityki rewolucji seksualnej. Wtedy ci działacze, którzy byli rozczarowani tym, stwierdzili, że Stalin zdradził rewolucję i swoją aktywność przenieśli do weimarskich Niemiec. I może Państwo znacie taki film, kabaret z Lizą Minnelli, przełom lat 20., 30., Berlin przed dojściem Hitlera do władzy. I wtedy Niemcy są taką stolicą wyzwolenia obyczajowego, takiego libertynizmu, właśnie tej rewolucji seksualnej w Europie. Ale dochodzi do władzy Hitler. I wtedy ci wszyscy działacze wyjeżdżają, emigrują za ocean do Stanów Zjednoczonych. I tam te idee rewolucji seksualnej oni zaszczepiają na kampusach uniwersyteckich i potem następuje wybuch w 1968 roku. I da się przeprowadzić całą ciągłość, całe kontinuum, jeżeli chodzi o rewolucję seksualną od bolszewickiej Rosji przez Niemcy weimarskie na Zachód. I to jest kolejny błąd Rosji, który przeżył upadek systemu. Zauważmy, że komunizm upadł, ale ten błąd wyszedł z Rosji i rozprzestrzenił się na cały świat. Tak jak wirus opuszcza organizm nosiciela, mutuje i zaczyna zarażać otoczenie. I jeżeli się o tym pomyśli, to widać, jak, na czym też polega aktualność słów Benedykta XVI, że te błędy Rosji nie umarły wraz ze śmiercią Związku Sowieckiego, ale dalej się rozprzestrzeniają. I one są, dlaczego one są tak ważne? One też wiążą się bardzo ściśle z Fatimą. Zauważmy, piąte i szóste przykazanie, uderzenie w najdoskonalsze przymioty, atrybuty Matki Bożej. Piąte przykazanie, uderzenie w macierzyństwo. Szóste przykazanie, uderzenie w czystość, niewinność, dziewictwo. Jest wiele takich koincydencji związanych z objawieniami fatimskimi, a właśnie tymi błędami Rosji, o których w tej chwili mówię. Na przykład, kiedy doszło do zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra, to zwrócono później papieżowi uwagę na ciekawą koincydencję, że właśnie tego dnia miały objawienia fatimskie miejsce, 13 maja 1917 roku i zamach na placu Świętego Piotra. I dzięki temu Jan Paweł II skojarzył te dwie daty i stąd wzięła się później ta historia fascynacji Jana Pawła II objawieniami fatimskimi, która zakończyła się zawierzeniem świata niepokalanemu sercu Maryi właśnie w duchu fatimskim. Ale tego dnia miały miejsce jeszcze dwa inne ciekawe wydarzenia, właśnie związane z tym, o czym mówię. Mianowicie dokładnie tego dnia, 13 maja, wieczorem, miał się odbyć wielki wiec zwołany przez Partię Komunistyczną Włoch na rzecz legalizacji aborcji. Bo właśnie wtedy we Włoszech odbywało się wielkie referendum, gdzie miano zadecydować o tym, czy aborcja będzie zalegalizowana. Jan Paweł II swoje cierpienia w szpitalu po zamachu właśnie ofiarował w tej intencji, żeby to referendum dało wynik pozytywny. No niestety wiadomo, że Włosi wtedy przegłosowali, żeby aborcja była legalna. Ale miało miejsce też drugie wydarzenie 13 maja, do którego nie doszło. Mianowicie miał być powołany w Rzymie Papieski Instytut Studiów nad Rodziną, który miał być pierwszą tego typu watykańską instytucją. Dlatego, że Jan Paweł II uważał, że przyszłość świata rozstrzygnie się w łonie rodziny, w łonie małżeństwa. I do tej pory na świecie nie było takich instytucji poza Polską. Właśnie pierwsza pionierska taka instytucja powstała pod Warszawą w Łomiankach, założona przez arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Jan Paweł II pragnął to polskie doświadczenie przenieść do wymiaru Kościoła powszechnego, do Watykanu. I na skutek zamachu tego dnia odwołano te dwa wydarzenia. Odwołano ten wiec partii komunistycznej i założenie, uroczystość założenia Instytutu Jana Pawła II, studiów nad rodziną. Pierwszym rektorem tego instytutu, studiów nad rodziną, został późniejszy kardynał Carlo Caffarra i siostra Lucja napisała do niego taki list, w którym skreśliła następujące słowa, że ostateczny bój między szatanem a Kościołem będzie się toczył w łonie rodziny, w łonie małżeństwa. I właśnie tam rozegra się ta decydująca bitwa. I mała Hiacynta, jedna z wizjonerek z Fatimy, też o tym wspominała. Mianowicie ona już po tych objawieniach, kiedy leżała chora w szpitalu, miała jeszcze kilka objawień Matki Bożej i Jezusa. I podczas jednego z tych objawień Matka Boża jej powiedziała, że najwięcej dusz pójdzie na zatracenie, najwięcej osób trafi do piekła z powodu przekroczenia szóstego przykazania, czyli z powodu nieczystości. I widzimy, że ten problem jest problemem globalnym. Nieprzypadkowo Jan Paweł II czy Święta Matka Teresa mówili, że największym złem współczesnych czasów jest grzech aborcji. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku dokonuje się na świecie ponad 50 milionów aborcji chirurgicznych, to mamy liczbę ponad miliarda zabitych dzieci w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ponad miliarda, a mówimy tylko o aborcjach chirurgicznych, ponieważ są jeszcze aborcje farmakologiczne na skutek przyjmowania środków wczesnoporonnych i wtedy nawet w przypadku jednej osoby możemy mówić o kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu tego typu przypadkach, więc to jest absolutnie niepoliczalne. I mamy do czynienia z grzechem, który jest grzechem śmiertelnym, ale nie ma drugiego grzechu, który byłby tak spychany w podświadomość, tak zaprzeczany, tak banalizowany, a nawet tak często chwalony jako wyraz wolności, jako wyraz praw człowieka. I zauważmy, że grzech śmiertelny, który jest niewyznany, nieodżałowany, stanowi realne zagrożenie dla życia wiecznego. I ta mała Hiacynta, która to wszystko widziała, postanowiła ofiarować swoje cierpienia w ostatnim okresie życia. Podczas objawienia Matka Boża ją zapytała, czy chciałaby być od razu wzięta do nieba, czy też pozostać jeszcze na ziemi przez jakiś czas, ale jeżeli pozostanie na ziemi, będzie niewymownie cierpieć w intencji grzeszników. I ta mała, ośmioletnia dziewczynka stwierdziła, że pozostanie przez rok na ziemi i będzie cierpieć. Jak się czyta opis tego, co to dziecko przeżyło w ciągu ostatnich kilku miesiącach, tygodniach życia, no to człowieka ogarnia zdumienie, że w tak kruchym ciele kryło się tak mężne serce. Ona mianowicie zachorowała na Hiszpankę, na grypę, po której nastąpiły powikłania, zapalenie płuc, opłucnej. W końcu to zapalenie obejmowało coraz większe płacie organizmu. Doszło do tego, że miała w boku dziurę takiej wielkości, że dorosły mężczyzna mógł włożyć do środka pięść. Postanowiono wykonać operację, która miała jej pomóc, ale w rzeczywistości pogorszyła sytuację, zwiększyła ból i operacja była wykonywana bez znieczulenia. I to dziecko ani słowem się nie skarżyło. Ze wspomnień wszystkich, całego personelu medycznego wynika, że nikt z jej ust nie usłyszał ani słowa szemrania i ona te wszystkie swoje cierpienia ofiarowała właśnie w intencji grzeszników, którzy idą na wieczne zatracenie, którzy są zagrożeni piekłem, Właśnie dlatego, że widziała tą wizję, widziała, czym to się może skończyć. I kiedy umierała, ona gniła. Jej ciało gniło, wydawało fetor. I kiedy kilkanaście lat później dokonano ekshumacji, okazało się, że ciało było nierozłożone i wydzielało przyjemną woń. Jej ciało kilkanaście lat po śmierci było w lepszym stanie niż w momencie, kiedy ona umierała i była w czasie agonii. I nieprzypadkowo ona jest najmłodszą w dziejach Kościoła świętą wyznawczynią, bo zdarzały się wcześniej przypadki dzieci, które były wyniesione na ołtarze, ale jako męczennicy, którzy oddawali życie w większej grupie chrześcijan. A tutaj mówimy o najmłodszej świętej, która została wyniesiona na ołtarze z powodu praktykowania swojej wiary, heroiczności cnót, dojrzałości wiary. I widzimy w jej osobie pewien wzór, pewien przykład do naśladowania, bo święci są takimi dla nas dzisiaj przykładami. I widzimy, dlaczego ona ofiarowała te cierpienia i w jakiej intencji. I to objawienie fatimskie właśnie także z tego powodu jest niezwykle aktualne, że ono mówi nam o realności wiecznego potępienia, o realności piekła, którym dzisiaj wiele osób jest zagrożonych. Właśnie z tego powodu przekraczania piątego i szóstego przykazania. To są te dwa błędy Rosji, które się cały czas rozprzestrzeniają. I Matka Boża nie pozostawia nas wobec tego zagrożenia bezbronnymi. Ona tam wyraźnie mówi, jakie są lekarstwa, jakie jest remedium na to zagrożenie. I w objawieniu danym Łucji, później Łucja miała jeszcze objawienia w Pontevedra i w Tui, dostała wyraźny nakaz, żeby napisać Ojcu Świętemu, jaki jest ratunek. Tam były dwa warunki. Pierwsze, poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi. Drugie, nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko Matce Bożej, a zwłaszcza niepokalanemu poczęciu. I jak wiemy, do takiego zawierzenia doszło. Dokonał go Jan Paweł II w 1984 roku. Nieco mniej wiemy o tym, że Polska była po Portugalii pierwszym krajem na świecie, który odpowiedział pozytywnie na wezwanie fatimskie. Mianowicie pierwszym papieżem, który chciał dokonać tego zawierzenia, o które prosiła Łucja, Matka Boża poprzez Łucję, był papież Pius XII w czasie II wojny światowej. I on chciał dokonać takiego zawierzenia, ale jego doradcy mu odradzali. Mówili, że to może być krok odebrany jako poparcie dla Hitlera. Bo jeżeli będziemy mówić o błędach Rosji, jeżeli będziemy zawierzać świat Rosji, to będzie to wymierzone w Rosję, a więc w koalicję antyhitlerowską, więc będzie to mogło być odebrane jako poparcie dla III Rzeszy. I wtedy Pius XII dokonał pewnego aktu połowicznego. To znaczy dokonał zawierzenia, ale nie Rosji, tylko świata i nie bezpośrednio w łączności z biskupami na świecie, tylko drogą radiową na falach Radia Watykańskiego. Jak prześledzimy dzieje II wojny światowej, to zobaczymy, że one się rozpękają na dwie części. Pierwsza to są zwycięstwa Niemiec i nagle następuje załamanie i idą klęski Niemiec. Od którego momentu idzie załamanie? Dokładnie od 31 października 1942 roku, kiedy Pius XII dokonuje swojego zawierzenia. Kilka dni później zaczynają się pierwsze klęski. El Alamein, Midway, Stalingrad i tak dalej. Siostra Łucja zresztą powiedziała, że skoro było cząstkowe zawierzenie, łaski będą cząstkowe, właśnie związane z tym zawierzeniem. Ale wtedy obok Piusa XII, za jego plecami w Watykanie stał prymas August Chlont, który, jak wiemy, przebywał na emigracji w Rzymie. I kiedy Pius XII skończył to przemówienie radiowe, odwrócił się do zebranych i powiedział: chciałbym, żeby w każdym kraju powtórzone było to zawierzenie, żeby każdy kraj zawierzył się niepokalanemu sercu Maryi. Kardynał Chlont, kiedy wrócił do Polski, pierwsza rzecz, jaką zrobił, jaką postawił na posiedzeniu konferencji episkopatu: musimy zrobić to zawierzenie. I do tego doszło w 1946 roku. Milion osób zjawiło się na Jasnej Górze, dokonało aktu takiego zawierzenia. I Polska była po Portugalii drugim krajem na świecie, który to zrobił. I Łucja powiedziała, że dzięki temu zawierzeniu Portugalia uniknęła II wojny światowej i uniknęła wojny domowej, taka jaka była w Hiszpanii, gdzie zginęło podczas tej wojny domowej 600 tysięcy ludzi. I można się zapytać, jakie w związku z tym były efekty tego zawierzenia w Polsce. I widzimy, że w Polsce, chociaż komunizm był prześladowany, to nie tak jak w innych krajach w Europie, jak na Węgrzech, w Czechosłowacji, NRD i innych krajach, że Polska była jedynym krajem, gdzie Kościół wyszedł z komunizmu nie osłabiony, lecz wzmocniony. We wszystkich innych krajach komunistycznych Kościół wyszedł bardzo mocno osłabiony, z przetrąconym kręgosłupem, tylko Polska była jedynym krajem, gdzie Kościół wyszedł z doświadczenia komunizmu jeszcze bardziej wzmocniony. I następca prymasa Chlonta, prymas Wyszyński, on zdawał sobie sprawę, jaka jest moc w tych objawieniach fatimskich, i cztery razy polski episkopat na czele z kardynałem Wyszyńskim apelował do papieża Pawła VI, żeby dokonać zawierzenia świata niepokalanemu sercu Maryi. W 1965, 68, 71 i 75. Cztery razy Paweł VI ignorował tą prośbę. Dopiero piątym razem prośba została wysłuchana, kiedy cały episkopat w 1979 skierował taką prośbę do Rzymu, ale wtedy jej adresatem był Jan Paweł II, który, jak wiemy, takiego zawierzenia dokonał. I można się zapytać: no dobrze, skoro Jan Paweł II dokonał tego zawierzenia, to dlaczego te błędy komunizmu się dalej rozprzestrzeniają? I trzeba sobie przypomnieć, że Matka Boża postawiła dwa warunki w Fatimie. Pierwsze dotyczyło papieża, biskupów, kardynałów, którzy mieli razem dokonać tego aktu poświęcenia świata Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Ale drugi warunek dotyczył wszystkich wiernych, wszystkich wierzących, Kościoła, ludu Bożego. I tam była mowa o tych pięciu pierwszych sobotach miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy wobec Matki Bożej, a zwłaszcza niepokalanego poczęcia. No i tutaj należy sobie zadać pytanie, czy ten warunek został spełniony. Bo często w kontekście objawień fatimskich pojawiają się takie sugestie, czy to objawienie dokonane przez Jana Pawła II było prawidłowe, czy nie było, czy wszystkie warunki zostały spełnione, czy nie. Tutaj Łucja powiedziała wyraźnie, że niebo przyjęło ten akt, ale jest jeszcze drugi warunek skierowany do wszystkich wiernych, do całego Kościoła. Właśnie ten warunek nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. I biorąc pod uwagę fakt, jak dzisiaj postępuje na świecie sekularyzacja, jak kościoły w wielu krajach pustoszeją, jak coraz mniej nabożeństw jest, no to można mieć poważną wątpliwość, czy ten drugi warunek został rzeczywiście wypełniony. I często ludzie, katolicy, zastanawiają się, co my właściwie możemy zrobić. Jan Paweł II wzywał do budowania cywilizacji miłości. No ale jak ja, jakiś pojedynczy człowiek, mogę budować cywilizację, a więc coś, co przekracza mnie wiele, wiele razy. Ale co ciekawe, Jan Paweł II nie mówił tego do polityków. Budujcie cywilizację miłości, no bo załóżmy, zbiorą się politycy, podpiszą dokument, od jutra ustanawiamy cywilizację miłości. No to będzie to tylko papier. A Jan Paweł II mówił to do zwykłych wiernych. Właśnie ten apel o budowę cywilizacji miłości był skierowany do zwykłych, normalnych świeckich. Jak to rozumieć? Bo wielu coś takiego może onieśmielać, może paraliżować takie wezwanie. Ale to jest wezwanie do tego, żeby przemieniać swoim życiem najbliższe otoczenie. Żeby promieniować swoim chrześcijaństwem na zewnątrz i jeżeli tak będziemy żyć, to powtórzy się to, co w czasach pierwszych apostołów, że było ich 12, była garstka, a z czasem doszło do ewangelizacji Europy i dalej świata. I w tym kontekście należy też wziąć pod uwagę to, o co prosi Matka Boża w Fatimie. Że możemy wziąć udział w boju o duszę świata. Że nie jesteśmy bezradni, że mamy potężną broń. I Matka Boża mówi o tym wyraźnie w Fatimie. Że tą bronią jest modlitwa, zwłaszcza różaniec, że tą bronią jest post, jałmużna i właśnie nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca w tej intencji wynagradzającej. Wobec tego nie jesteśmy bezradni. Modlitwa jest największą naszą bronią. Zresztą historia objawień w Fatimie to pokazuje, że upadł kolos nie na skutek wojny atomowej, jak się spodziewano, że Związek Sowiecki będzie mógł upaść tylko na skutek wojny. Tymczasem bez jednego wystrzału wszystko się zawaliło. Jak prześledzimy tą historię objawień fatimskich, to widzimy, że wszystkie najważniejsze, kluczowe daty dla upadku komunizmu miały miejsce w dniu świąt maryjnych, w dniu rocznic fatimskich. I to też nie jest przypadek. Więc myślę, że powinniśmy wziąć na serio ten apel Matki Bożej, żeby te błędy Rosji przestały się rozprzestrzeniać, żeby ten pochód tej legalizacji aborcji, rewolucji seksualnej, czyli tego, co uderza w macierzyństwo, w niewinność, w czystość, został zatrzymany. I to zależy naprawdę od nas, bo to jest apel Matki Bożej skierowany do nas, żeby wziąć na serio, do serca to jej wezwanie. O praktykowanie pierwszych 5 sobót miesiąca, o modlitwę różańcową, o post i ofiarowanie także swoich cierpień w tej intencji, jak robiła to mała Hiacynta. I w tym pierwszym dniu rekolekcji właśnie chciałbym Państwa zostawić z tą myślą, z tym wezwaniem od Matki Bożej. Jak mówił Benedykt XVI, to wezwanie jest nadal aktualne, jest skierowane do nas. To dziękuję bardzo za cierpliwość i na koniec może byśmy się pomodlili do Matki Bożej, ale to już może ksiądz kustosz poprowadzi.
Matce Bożej oddajemy ten dzień dzisiejszy, który dobiega powoli końca. Dziękujemy za to słowo, któreśmy mogli dzisiaj wysłuchać. Niech ona czuwa, niech nam pomaga, do Jezusa prowadzi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać i zapraszamy jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.